Startujemy z kolejnym odcinkiem rekolekcji Spowięź Święta. To są rekolekcje internetowe, wielkopostne, dotyczące sakramentu pokuty i pojednania, a konkretniej mówiąc tego, w jaki sposób Pan Bóg łapie nas w swym sakramencie i pociąga nas do siebie. Bo jest to sakrament uzdrowienia, ale tak jak my do lekarza idziemy z nadzieją, że rozpozna naszą chorobę, że postawi właściwą diagnozę, no i przede wszystkim, że będzie potrafił dać nam środki, które nas uzdrowią, które przywrócą nam zdrowie, chociaż niekoniecznie ten proces może być dla nas przyjemny, bo wizyta u dentysty no, prawdopodobnie nie jest czymś, na co się czeka miesiącami, tak już z utęsknieniem. Kurczę, no kiedy wreszcie będzie mi borował czwórkę bez znieczulenia? To dopiero będzie szał, świetna sprawa. Albo jakieś operacje gdzieś tam na wątrobie, albo gdzieś w innych miejscach. No to nie jest jakieś super ekstra rzecz, no ale idziemy tam, bo wiemy, że pomoże nam lekarz. Tyle, że potrzeba jest rozpoznać, że no, jest we mnie jakiś problem, że jest we mnie jakiś brak. I podobnie w sakramencie pokuty i pojednania. Idę do kapłana po to, żeby otrzymać pomoc od Pana Jezusa. To jest sakrament, który ma przywrócić mi zdrowie duchowe. I tak jak do lekarza nie idziemy, żeby sobie z nim tylko pogadać, tam wypić kawkę czy coś, tylko no, na serio zająć się sprawą zdrowia, choć przy okazji lekarz może być naszym znajomym, fantastycznym gościem, z którym bardzo miło jest sobie porozmawiać, ale sama wizyta u lekarza ma na celu moje zdrowie. A więc sakrament pokuty i pojednania może mi pomóc, o ile rozpoznam w sobie to, że potrzebuję pomocy, o ile idę jako ten, który jest chory, który rozpoznaje w sobie, konkretnie mówiąc, grzech. I jeżeli traktuje się ten sakrament, czy mówiąc konkretnie kapłana, jako kogoś, kto mnie atakuje, kto się czepia mnie, no to już jest odpowiedź jasna, czy otrzymam uzdrowienie, czy nie. Nie dlatego, że się kapłan w końcu zdenerwuje i powiem, do czego ty chcesz, po co ty przyszedłeś, jak ciągle się tutaj tylko wymawiasz, usprawiedliwiasz i masz pretensje, że rozmawiamy o twoim grzechu. Ale dlatego, że nie jest możliwe otrzymać uzdrowienie, jeśli się nie pokaże lekarzowi chorego miejsca. No tak jak już mówiliśmy trochę o tym w pierwszych odcinkach, że tak jak powiedzmy alkoholik, który nie przyznaje się do tego, że pije, no że 4 piwa to żaden problem nie jest przecież, nie? No może i to nie jest problem, ale jednak no, uniemożliwia to normalne funkcjonowanie, pracę, bycie ojcem czy mężem. I rzeczywiście, jeżeli alkoholik nie uzna tego, że potrzebuje pomocy, to nie będzie mu można pomóc. Dokładnie tak samo jest w sakramencie pokuty i pojednania. Potrzebujemy rozpoznać nasz grzech, uznać go i przyznać się do niego, żeby móc otrzymać pomoc. I do tego służy nam rachunek sumienia, o którym dzisiaj sobie powiemy. Ja już wcześniej, kilka odcinków temu, mówiłem, jak ja robię rachunek sumienia. Nie będę już do tego wracał, tam można sobie zerknąć. Dzisiaj powiemy sobie tak bardziej, powiedzmy, technicznie o rachunku, ale też i na koniec chcę podać taki konkretny przykład, który mi osobiście bardzo, bardzo pomógł, ale to na końcu. Nie wiem, ile nam do tego końca czasu zejdzie, więc przeskakujemy do następnego punktu pod tytułem czym w takim razie jest grzech, który mamy w sobie rozpoznać? Katechizm uczy nas, że grzech nie jest jakąś fikcją, nie jest jakimś niezachowaniem prawa, które w gruncie rzeczy nie ma wpływu na nasze życie. Bo to, czy jechałem samochodem przy ograniczeniu 50 na godzinę, czy jechałem 57, czy 56 na godzinę, no dobra, no złamałem prawo, ale tak nikogo nie było w pobliżu, nikomu nic się nie mogło złego stać. No to pojechałem dalej, cześć, no to żaden problem. I często tak patrzymy na grzech. Jeśli nic się nie stało, to znaczy ja nic nie zauważam, prawo zostało przekroczone, no ale jasne, że prawo jest fikcyjne, prawo jest po to, żeby je łamać. No to nic się nie stało, dziękuję, dobranoc. Z grzechem jest jednak inaczej, ponieważ my nie zawsze widzimy skutki grzechu, dlatego mamy prawo, które pomaga nam zrozumieć, czy przekroczyliśmy to, co się Panu Bogu podoba, w sensie, że zrobiliśmy coś, co mu się nie podoba, czy nie. I katechizm uczy nas, że grzech jest obrazą Pana Boga, że jest przede wszystkim zerwaniem jedności z Nim. A to ma już bardzo głębokie skutki, dlatego że brak jedności, to może brzmieć abstrakcyjnie, ale wyobraźcie sobie sytuację taką, że jesteście w kraju, w którym mówi się językiem totalnie abstrakcyjnym dla nas, że nie jesteśmy w stanie nic zrozumieć. Nie trzeba daleko szukać, to choćby Litwa jest takim krajem, bo język litewski jest tak od naszego języka daleki, że nie jesteśmy w stanie, nie znając chociaż trochę, porozumieć się. Oczywiście wiadomo, że są te wszystkie historyczne sprawy pod tytułem, że wielu Litwinów tak czy siak jest otrzaskanych trochę z polskim językiem, ale gdybyśmy tylko się trzymali samego języka sztywno, litewski, polski, czy tam już chiński, polski i powiedzmy coś się dzieje złego, idę do szpitala, potrzebuję pomocy, ale muszę powiedzieć, co mi się dzieje, bo tego nie widać, no więc próbuję powiedzieć, śledziona, tutaj, w środku, w brzuchu, bardzo, boli, rozumie pani? Boli, o, boli, no, a pani, tak, chce pomóc, ma intencje, ale nic nie trybi, no w ogóle nic nie rozumie. Więc brak jedności polega na tym, że nie ma komunikacji, nie ma możliwości porozumienia się i tym samym nie mogę otrzymać pomocy. Nie dlatego, że ta osoba nie chce jej udzielić, ale dlatego, że no, jest bariera i brak jedności z Panem Bogiem, czyli efekt grzechu, mniej więcej na tym polega. No wiadomo, że każdy przykład kuleje, ten też jest taki nieidealny, ale chodzi o to, że nie ma porozumienia, nie ma jedności, nie ma komunikacji, nie ma jasnego przepływu dóbr, czyli łaski, powiedzmy. Jeszcze do tego, jeśli chodzi o grzech, trzeba włączyć Kościół, czyli tą płaszczyznę z drugim człowiekiem, no i z samym sobą też. Tu też ranimy siebie i inne osoby poprzez grzech. To jest oczywiste, nie trzeba tego tłumaczyć, że mój grzech, mój gniew, lenistwo, wiele rzeczy no, rani zwłaszcza najbliższych. I teraz jeszcze chcę powiedzieć na przykładzie przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu, na czym polega to oddalenie od Pana Boga, ten brak połączenia, brak komunikacji. Otóż, kiedy syn marnotrawny marnotrawi dobra, które dał mu ojciec, traci te pieniądze, potem jest już głodny, nie ma nawet jedzenia, które dostają świnie, to jego oddalenie się od ojca, to przedstawione w sposób fizyczny, to, że jest daleko od niego w obcej krainie, ale tu mamy na myśli oczywiście oddalenie duchowe, brak jedności, czyli nie jest dla niego możliwe otrzymać wszystkie łaski. Czyli chodzi konkretnie o owoce miłości ojca. Ojciec kocha go, ale syn nie jest w stanie otrzymywać owoców tej miłości. Nie jest w stanie zjeść chleba, który jest na stole ojca i jest go pod dostatkiem. Nie jest w stanie ogrzać się, nie jest w stanie się umyć, mimo że w domu ojca jest gorąca woda, jest to, tamto, siamto, ale oddalenie, które jest decyzją syna, bo on sam odszedł, sam tak chciał, uznał, że tak będzie dla niego lepiej, sprawia to oddalenie, że nie może korzystać z łaski. I na tym polega grzech. W grzechu, kiedy w nim tkwimy, miłość Boża się nie kończy do nas, ale nie możemy my otrzymywać jej owoców. Nie jesteśmy w stanie jej jakby odczytać, odbierać miłości Pana Boga. I też bardzo konkretne, bo miłość to jest może takie coś trochę abstrakcyjne, tam nie wiadomo co. Chodzi o bardzo konkretne łaski, które Pan Bóg daje. I te łaski nie są dostępne dla człowieka, który tkwi w grzechu. Te łaski choćby bardzo wyraźnie widać w momencie, kiedy syn wraca. Sandały dostaje czystą szatę, dostaje pierścień i to wszystko ojciec trzyma. To jest dla syna, to nie jest dla kogokolwiek. Ale może syn otrzymać, jeśli jest blisko ojca, kiedy wraca do niego. Czyli te łaski nie są dostępne na odległość. Natomiast z wielkiego miłosierdzia Pana Boga, mimo grzechów najcięższych, pozostają pewne łaski, które pozwalają nam wrócić, które zachęcają nas, prowokują wręcz, wzywają do nawrócenia. I to jest łaska rozważania dzieł, które Pan Bóg dla nas zrobił, jego miłości. U syna marnotrawnego tam, jak rozmawia sobie z koleżankami tam prosiaczkami czy świnkami, które no niestety nie dają mu za bardzo strąków, on sobie zaczyna przypominać, ale kurczę, przecież u mojego ojca jest masa jedzenia. które mają pod dostatkiem nawet niewolnicy, jacyś pracownicy, nawet ci najsłabiej opłacani, oni mają pod dostatkiem jedzenia, a ja umieram z głodu. Więc rozważa to, co ojciec ma, jaki jest. Myślenie o nim sprawia, że dostaje nadzieję, że jest jeszcze szansa. I my, rozważając o Panu Bogu, możemy się nawracać, czyli wracać do Niego. Ale to jest Jego łaska, to jest Jego dar. Czyli grzech nasz, nawet najcięższy, nie kasuje wszystkich łask. Nie możemy otrzymać tych takich, które bezpośrednio tylko z bliskości Pana Boga wynikają, z przyjaźni z Nim, z wierności, ale łaska życia choćby pozostaje w nas i łaska wzywania do nawrócenia cały czas w nas jest. I bardzo głębokim problemem jest to, że my uznajemy niekiedy, no wychodzi w rozmowach z różnymi osobami, ale ja nie mam grzechu. Tu dwie rzeczy można byłoby rozważyć. Kogoś, kto uznaje, że nie ma grzechu, bo nie chce go widzieć, bo boi się zrobić nawet rachunek sumienia, boi się spojrzeć w swoją historię, albo kogoś, kto autentycznie szuka i nie potrafi znaleźć. Ale efekt jest podobny. No, ja nie mam grzechu. I święty Jan w swoim liście mówi nam bardzo jasno. Jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu, no to jest najzwyczajniej w świecie kłamcą. Nie ma w nim prawdy. I Boga czyni kłamcą. I jeśli Pan Jezus mówi, ucząc uczniów modlitwy pańskiej, a to jest wzór każdej innej modlitwy. Wszystkie modlitwy, które my zanosimy do Pana Jezusa są super, ale one są tylko pewnym odbiciem, formą naśladowania, powiedzmy, modlitwy pańskiej, którą dał nam Pan Jezus. I w niej właśnie Chrystus nauczył nas, byśmy mówili i odpuść nam nasze winy. Czyli ja mam winę. Wina jest owocem grzechu. No to Jezus by nie mówił czegoś, co nie jest prawdą, czegoś fikcyjnego, czegoś fałszywego. Jeśli mówi, módl się tak każdego dnia, bo tam mówimy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, czyli codziennie potrzebujemy chleba i codziennie mamy mówić, odpuść nam nasze winy. To Jezus nie mówi nam fikcji, czyli to jest konkret, czyli mam grzechy, mam moje winy, które mam wyznawać. Czyli trzeba teraz zobaczyć, no, w jaki sposób bronić się przed tym, żeby nie mówić takich rzeczy, ale ja nie mam żadnego grzechu. Drogą do tego, żeby uznać swój grzech czy odkryć go, z pewnością jest świadomość, że nawrócenie się jest procesem, czyli raczej mówimy o nawracaniu się. To nie jest jednorazowa decyzja, która wszystko załatwi. To jest jak droga syna marnotrawnego z dalekiej krainy do ojca. On raz podjął decyzję, która dała mu kopniaka solidnego w 4 litery i wyruszył. Ale ta droga z pewnością nie była łatwa. Być może chciał zawrócić, był zmęczony. Mówi, a tam przy tych świniach przynajmniej leżałem, nie męczyłem się, a teraz już mnie nogi bolą. A jak wrócę do ojca i ojciec nie będzie chciał w ogóle ze mną rozmawiać. Powie, nie znam cię, wydziedziczyłem cię, nie jesteś już moim synem, wynoś się. No bo ja mówiłem do niego, nie jesteś już moim ojcem, nie potrzebuję cię, mam pieniądze, odchodzę. Może wyślę na mnie jakieś psy, poszczuję mnie psami. To będzie dla mnie to bardzo bolesne. Już tam nie chodzi, że mnie pogryzą w łydki, ale poczuć, że nie mam ojca, no boję się tego. A jeśli tak rzeczywiście jest, czyli nawracanie się jest długim procesem, jest drogą. Nie jest jednorazową akcją, to byłoby fajne, ale nawracanie się zakłada nasze łzy, nasze rozterki, wątpliwości, ataki, pokusy. To też oznacza głębsze odkrywanie siebie, kim jestem. Ja to nazywam siebie dośćmanie, takie jakby jedno słowo, czyli mam już siebie dosyć, odkrywam kim jestem w procesie nawracania się i nie chcę widzieć siebie takiego. To jest często powód, dla którego ludzie albo się wycofują z nawracania się i wracają do grzechów, to jest prostsze, albo nie szukają spowiedzi. To jest częsta akcja tych, którzy atakują spowiedź. Czy nie będę się spowiadał kapłanowi, bo jest takim samym grzesznikiem, to jest bez sensu, pójdę tylko do Pana Boga. No, jednym z powodów takiego myślenia i mówienia jest właśnie siebie dośćmanie, czyli odkrywam to, kim jestem i tak mnie to rozczarowuje, bo chcę być doskonały dzisiaj, teraz, już, natychmiast, że nie potrafię sobie z tym poradzić. No więc, ponieważ jakby kamień problemu, którym ja jestem, jest za duży, żebym go mógł ruszyć sam, no to wywalam inne kamienie, takie drobniejsze, jakby problemy, czyli nie będę się spowiadał, nie będę robił tego, nie będę się nawracał, bo to jest łatwiejsze. Ale wiedząc o tym, że jest takie niebezpieczeństwo, potrzeba być wytrwałym, potrzeba iść do końca, aż spotkamy Ojca. I to jest istota nawracania się. Nie szukanie swojego grzechu, ale odkrywanie miłosierdzia Bożego. Jeśli to nam się przestawi, a tak, to jest też powód, dla którego się odrzuca nawracanie się, pokutę, spowiedź indywidualną, uszną kapłanowi. Czyli właśnie to, że nie widzi się, że jest to tak naprawdę odkrywanie miłosierdzia Bożego. I tutaj powstają te więzi z Panem Jezusem. Tutaj On nas łapie. Tu nas chwyta. Kiedy my nawracamy się, On już czeka, wybiega, otwiera ramiona. A więc nawracanie się w gruncie rzeczy, w swojej istocie, jest odkrywaniem, jak dobry jest Pan Bóg. I to jest paradoksalne, że często o wiele głębiej możemy odkryć, kim jest Pan Bóg w momencie, kiedy się nawracamy, czyli po grzechu. Być może gdybyśmy, to jest pewna tajemnica, tego nie rozumiemy do końca, ale być może gdybyśmy byli zawsze grzeczni i mieli piątki na świadectwie, może byśmy nie dotknęli istoty tego, kim jest Pan Bóg. Natomiast nawracając się, wracając do Niego, odkrywamy, kim On jest naprawdę. Czyli w takiej nowej zupełnie dla nas sytuacji, tak jak ten syn wraca, no nie wie do końca, czy ojciec go przyjmie, ale kiedy widzi, że go przyjmuje, być może nigdy nie czuł się tak kochany przez ojca, jak wtedy, kiedy czuje się sam jak szmata, wraca i jest nikim i nagle widzi, że ojciec nigdy nie stracił jego obrazu dobrego, ale ty zawsze jesteś dla mnie synem. Jak leżałeś tam pod płotem ze świniami, byłeś moim synem. Ja nie wyrzekłem się ciebie, bo gdybym się wyrzekł ciebie wtedy, dziś by mnie tu nie było, nie czekałbym na ciebie, nie wybiegłbym na twój widok, nie płakałbym za tobą tęskniąc. A to, co ci daje szata, pierścień, sandały, to jest znak tego, kim dla mnie jesteś. Że jesteś królewiczem, że jesteś dziedzicem, jesteś kimś dla mnie tak ważnym. I to jest postawa naszego Boga i my odkrywamy Go w ten sposób w nawróceniu. Jeśli ktoś mówi, ja nie mam grzechu, rezygnuje z nawracania się, być może rezygnuje z odkrycia prawdy o sobie oczywiście, ale przede wszystkim prawdy o Panu Bogu, kim On jest. I Pan Jezus po to staje się człowiekiem, żeby pokazać nam, kim my jesteśmy. Jezus mówi wyraźnie, że bądźcie tacy jak Ojciec, bądźcie tak miłosierni, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Mamy iść tą drogą, żeby stawać się na wzór naszego Pana, bo trudno nam jest naśladować Ojca, którego nie widzimy, którego nie znamy, ale dlatego Bóg staje się człowiekiem, abyśmy zobaczyli, że jest możliwe dla ludzkiej natury przybliżać się do Boga, mieć z Nim relację, nazywać Go Ojcem, modlić się do Niego i słyszeć Go, doświadczać głęboko Jego miłości, wypełniać Jego wolę, być szczęśliwym w Jego obecności. To nam pokazuje Pan Jezus i On nie stał się człowiekiem na niby, tak, wiesz, tam, niby człowiekiem, nie? To nie jest tak, że Bóg staje się człowiekiem jakby oszukując nas. To jest taka przykryweczka, tylko trochę się stał człowiekiem. Pan Jezus jest człowiekiem absolutnie, w pełni, całkowicie, wiadomo, z wyjątkiem grzechu, ale jest taki sam jak my, właśnie dlatego, żeby pokazać, że ludzka natura, taka jak moja, twoja, jest zdolna dzięki łasce wejść w głęboką relację z Ojcem. I to nie tylko, że jest możliwe to, ale to jest nasze powołanie. To jest to głębokie wołanie Pana Boga, że tak ma być. Mamy się stawać podobni do Niego. I jeśli ktoś mówi, ale ja nie mam grzechu, to jest trochę tak, jakby mówił, ja już dziś jestem tak jak Ojciec. Ja już dziś jestem do Niego tak głęboko podobny. Być może, no życzę wszystkim tego z całego serca, ale czy dziś już tak jest? Czy faktycznie fakty z twojego życia pokazują, że jesteś tak jak Jezus, że wszystko robisz tak jak On? Czasami pytamy, a co zrobiłby Jezus w tej sytuacji? No, czy tak postępujesz? Bo jeśli nie, to znaczy, że problem jakiś jest w sercu, że jeszcze niedoskonale idziesz tą drogą. I to właściwie jeszcze nas też pcha dalej, bo Jezus też, słyszymy też to słowo u świętego Jana, że obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. I Pan Jezus pokazuje nam, że ten proces bycia podobnym do Pana Boga pójdzie jeszcze dalej, nawet dalej niż to, co sobie wyobrażamy. Że dziś jako dzieci jesteśmy bardzo kochani przez Pana Boga, ale później będzie to jeszcze mocniejsze, jeszcze piękniejsze. I znowu można pytać, jeśli mówisz, że nie masz żadnego grzechu, dobrze, w porządku, a czy czujesz się bardzo kochany przez Ojca? I często ludzie mówią, no nie czuję tej miłości. Często się czuję trochę może odepchnięty, niechciany, niezrozumiany. Pan Bóg mnie zostawił. No to jak to byłoby możliwe? nie masz grzechu, czyli już jesteś właściwie kimś więcej niż dzieckiem, a nie czujesz tej miłości, a może jest coś, co tej miłości zasłania, co jest pewnym murem, przez który nie odczuwasz miłości, no bo albo ojciec cię nie kocha, znaczy no nie jest ojcem w takim razie, nie jest takim dobrym Bogiem, albo kocha cię bardzo, ale ty nie odczuwasz tej miłości z jakiegoś powodu. I myślę, że to jest odpowiedź na te nasze rozterki, że nie czuję tego, że jestem ukochanym dzieckiem Pana Boga. To jest mój grzech, który potrzeba, żebym rozeznał, rozpoznał, żebym go odkrył, uznał go. To jednak zrobimy sobie dwie części tego rachunku sumienia. Na tym zakończymy, bo to już trwa długo. W następnym odcinku to zakończymy i później już będziemy mówili o samym wyznaniu grzechów, o spowiedzi, o grzechach lekkich, też jak wyznawać, co wyznawać, czy trzeba szczegółowo mówić. I potem jeszcze chciałbym też powiedzieć o pewnych problemach, które jako spowiednik zauważam. Coś, co mi na przykład jako spowiednikowi utrudnia pomoc osobom, które się spowiadają, czyli co można byłoby niewiele nawet zmienić, co bardzo by ułatwiło komunikację spowiednika i penitenta.